Partnerem audycji jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Fenomen kobiety w kształtowaniu polskiej wsi. Wczoraj, dziś i jutro. Na ten temat rozmawiamy w Senacie. Jak słucham uczestników tej konferencji, a są to przede wszystkim członkinie kół gospodyń wiejskich, mam wrażenie, że one dostają wiatr w skrzydła. Słyszą same superlatywy.
Znaczy ja mam wrażenie, że...
Minister Barbara Fedyszak-Radziejowska.
To jest taki moment, w którym rzeczywiście to, co kobiety na polskiej wsi dawały non-stop, tak? Nie tylko po 45 roku, ale o tym będę chciała coś może więcej powiedzieć. Swoim społecznościom, nie tylko swoim rodzinom, bo właśnie jako etnograf, a potem socjolog wsi, prowadząc badania, odkryłam ku swojemu zaskoczeniu, że za wspólnoty, za przekazanie tradycji, za budowanie więzi, ale także za przedsiębiorczość, agroturystyka, potrawy regionalne, jeśli tak można powiedzieć, tę aktywność, w której mieszkańcy wsi, nawet jeśli gospodarstwo było małe, tak, i nie przynosiło dochodów, odkrywali przedsiębiorczość, która pozwalała powiększyć dochody. Kolosalną rolę odgrywały kobiety. A druga ważna informacja to jest to, że koła gospodyń wiejskich wpisane po 1989 roku w strukturę Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych były fundamentem tej organizacji, ale niewidocznym w jej władzach w poszczególnych szczeblach, bo koła gospodyń wiejskich były częścią struktury związku, w której w gruncie rzeczy to, co stanowiło jego liczebną, ale także społeczną siłę, autentyczną społeczną siłę, było w strukturze związku niewidoczne, więc ja bardzo się cieszę, że jest taki plan stworzenia prawnych podstaw działania dla kół gospodyń wiejskich, czy wszystkich tych stowarzyszeń kobiecych, które na przykład właśnie po to, żeby nie być w związku zawodowym, powstawały takie nowe formuły i Licheń rzeczywiście stworzył miejsce, w którym się spotykały. Ale jeśli można, bo to jest takie odkrycie dopiero dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, odkrycie tego, jak aktywne kobiety były w latach walki o prywatną własność ziemi. Ja sama ku swojemu zaskoczeniu przeczytałam dzięki publikacjom Instytutu Pamięci Narodowej, w których to publikacjach powoływano się na, mówiąc krótko, doniesienia z terenu pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, tak, albo Służby Bezpieczeństwa, o tym, jak wyglądają protesty w latach 50., kiedy już zlikwidowano PSL Mikołajczyka, uciekł za granicę, tak? Powołano ZSL, bo to był 49 rok po wyborach 38, kiedy Mikołajczyk już uciekł. I właściwie można powiedzieć, że wieś nie miała już liderów, nie miała przywódców, no bo liczba członków PSL-u to było około 800 tysięcy, a jak powstało ZSL, to było tam niecałe 200, sto kilkadziesiąt tysięcy, więc proszę zobaczyć, to już była zupełnie nie ta struktura. I nagle się okazuje, że doniesienia z terenu do centralnych władz są mniej więcej takie. W gminie tej i tej, albo wsi tej i tej, kobiety wyszły w pole, żeby sabotować traktorzystę, które zaorywał miedzę. Wyszły z obrazami Matki Boskiej, śpiewały Serdeczna Matko i tłumnie przeszkadzały w zaorywaniu miedzy. To się wydaje paradoksalnie, ale proszę zwrócić uwagę, odwołały się do szacunku dla kobiet. Naprawdę było niezręcznie traktorzyście, który zaorywał, nawet jeśli tam jakaś była obstawa władzy, tak? Atakować kobiety, które śpiewają nabożne pieśni. A co to dawało? To dopóki była miedza, dopóty każdy wiedział, co jest jego i nawet jak formalnie była spółdzielnia, to każdy obrabiał swoje. W 56 roku spółdzielnie się rozpadły, dzięki temu, że własność, nie było sporu o miedzę, ponieważ ona przetrwała. Więc paradoksalnie nawet w tych najtrudniejszych czasach, kiedy, ja bym powiedziała, ten opór był zagrożony więzieniem, tak? No bo jednak tam w czasie wyborów, tych referendum 36 i wyborów 37, to jednak tych działaczy zamordowanych, aresztowanych, no można liczyć 100 nazwisk, to jest w ogóle znanych zamordowanych, ale tysiące aresztowanych. To nie był moment, który dawał poczucie bezpieczeństwa i kobiety znowu wzięły na siebie to, co mogły wziąć, nie strzelając, nie zabijając, ale utrudniając na przykład kolektywizację i likwidację prywatnej własności ziemi. Więc ja myślę, że te koła gospodyń wiejskich w tej tradycji kobiecej aktywności na naszej wsi wbrew tym niesłychanym stereotypom, że tradycja oznacza dyskryminację, tak? Albo tradycja oznacza patriarchalne rodziny. Kobiety polskie dziedziczyły ziemię w krajach protestanckich, walczyły o to długo, że już nie przypomnę tych powieści, które wszyscy czytają o nieszczęsnych kobietach, które musiały wychodzić za mąż, żeby rozwiązać problem sukcesji majątku. Więc to jest rzeczywiście coś, co ta tradycyjna wieś, tak, tradycyjna wieś w naszej wspólnocie jako całości w sposób naturalny, bez specjalnych protestów, bez walki, uznała za oczywiste. Dziedziczenie ziemi obejmuje także kobiety. Tak, w tych chłopskich, tradycyjnych gospodarstwach. Ja tutaj mówiłam o tym, jak powstawały izby rolnicze i nigdy nie zapomnę tej dyskusji polityków z chłopami, którzy przyjechali w latach 90. na Jasną Górę i dyskutowali o ustawie, która proponowała, żeby w procesie wyboru samorządu rolniczego, że tak powiem, poszczególnych szczebli władzy, tych izb rolniczych, brali udział wyłącznie kierownicy gospodarstwa rolnego. I wtedy wychodzili mężczyźni i po prostu krzyczeli na polityków. Moja żona jest tak samo uczestnikiem gospodarstwa, jest równym partnerem. Oni mówili o równości. W tych tradycyjnych chłopskich gospodarstwach postrzegali kobietę jako równoprawnego jakby kierownika gospodarstwa rolnego i wywalczyli, tak, bo prawo głosu uzyskały w izbach rolniczych kobiety także. Warto też wiedzieć, że oprócz tego, żeby to trwało, ten stereotyp, w którym nieświadomie, czasami bez refleksji, nie ze złej woli, marginalizujemy albo nie doceniamy tego bogactwa, które w kapitale społecznym, w takim wzajemnym szacunku, w postawach społecznych daje nam wieś.
Partnerem audycji jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.